Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Patriotyzm kojarzy nam się z uroczystościami przypominającymi wydarzenia historyczne, ale dziś, by go zamanifestować, nie musimy już walczyć w powstaniach czy w wojnach. Przybiera również inne formy. Jedną z nich jest patriotyzm gospodarczy czy ekonomiczny. Przejawia się w wyborach konsumenckich i działaniach podejmowanych w obszarze biznesu. Czy Polacy kupują polskie produkty i usługi? Jak rozpoznać polskie firmy? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z moimi gośćmi. W bydgoskim studiu jest pan Mirosław Ślach, jak prezes pracodawców QFI Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A w toruńskim studiu są ze mną pan doktor Michał Buszko z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.
Dzień dobry.
I pani doktor Joanna Szelacha-Jarmużek, socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i ekspert do spraw patriotyzmu ekonomicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Oczywiście mogą w naszej dyskusji wziąć również udział nasi słuchacze. 52 345 50 90 to numer do nas. Mogą państwo zapytać o coś ekspertów, a także podzielić się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o wybory konsumenckie. A my zacznijmy od definicji. Czym jest ten patriotyzm gospodarczy? No i czy to samo, co patriotyzm ekonomiczny, pani doktor?
Ja dokonuję takiego pewnego rozgraniczenia, może terminologicznego, które wydaje mi się na razie przynajmniej w miarę sensowne. Patriotyzm ekonomiczny traktuje jako najszerszą kategorię, obejmującą wszystkie działania, w których w momencie podejmowania jakiejś działalności gospodarczej uwzględniamy kwestię pozytywnego wpływu na wspólnotę, z którą się identyfikujemy. I to obejmuje zarówno działania indywidualnych konsumentów, czyli nasze codzienne decyzje, jak wydawać pieniądze, robiąc zakupy, ale obejmuje również działania biznesu, a więc jakiego wybieramy dostawcę, z kim współpracujemy i również działania instytucjonalne dotyczące na przykład kwestii kształtowania prawa, kształtowania przepisów, które wpływają na życie gospodarcze i rozwój podmiotów gospodarczych we wspólnocie, z którą się identyfikujemy.
Pan doktor Buszko, jak wygląda rozkład sił w naszej polskiej gospodarce? Jak to wygląda, jeśli chodzi o firmy polskie i firmy zagraniczne?
No, oczywiście w polskiej gospodarce dominują podmioty krajowe, czyli przede wszystkim przedsiębiorcy indywidualni, ale oczywiście mamy też pokaźną grupę podmiotów zagranicznych. Ilościowo najwięcej oczywiście jest podmiotów małych, są to przede wszystkim spółki handlowe, ale z punktu widzenia tworzenia miejsc pracy i można powiedzieć tego dobrobytu w Polsce, największy wkład mają oczywiście te duże przedsiębiorstwa, często to są filie różnego rodzaju koncernów międzynarodowych, także one oczywiście są bardzo widoczne w naszej przestrzeni, ale tak jak powiedziałem, oczywiście polska gospodarka ilościowo jest oczywiście zdominowana przez kapitał krajowy, co jest naturalnym, myślę, tutaj zjawiskiem.
Pytanie do pana Ślachciaka z perspektywy właśnie pracodawców, polskich przedsiębiorców. Czy Polacy wybierają polskie firmy, polskie usługi, czy jednak wolą zagraniczne? Jak to z pana perspektywy wygląda?
Polacy wybierają to, co im się w danym momencie zaoferuje, a niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że handel opanowany jest przez duże sieci, przede wszystkim zachodnie, które wybierają produkty pod presją ceny najtańsze. Wobec tego bardzo często, korzystając czasami z polskich importerów, wybierają produkty azjatyckie. I tutaj przedsiębiorcy przegrywają niestety konkurencję, mimo że nasze produkty są bardzo, są zdecydowanie lepszej jakości, ale przez to, że ta jakość jest większa, przez to, że koszty pracy w Polsce są wyższe niż w krajach azjatyckich, bardzo często przegrywamy z wyrobami azjatyckimi właśnie cenowo, co nie znaczy, że te produkty na półce są tańsze, bo jest bardzo wielka przestrzeń między ceną, którą uzyskuje przedsiębiorca za swój produkt czy za swoją usługę, a ceną, którą oferuje, za którą oferuje potem handel to ostatecznemu konsumentowi.
A czy są takie branże, w których jednak Polacy wolą polski produkt? Jak państwo sądzą, jak to z państwa opinii wygląda?
Niewątpliwie. Tak. Przede wszystkim są to usługi, tak. Przede wszystkim jest to żywność, która jest oceniana jako, polska żywność oceniana jest jako jedna z najlepszych w Europie, tak. W drobnych usługach bytowych, przede wszystkim jest podaż usług tutaj lokalnych czy krajowych. i tu na pewno wybieramy wyroby czy usługi polskie. Natomiast no nie zawsze mamy wpływ na to, co oferowane jest, to co powiedziałem przed chwilą, przez sieci handlowe.
Tutaj pani doktor się jeszcze zgłosiła.
Tak, dodatkowo
do
ja bym jeszcze dorzuciła do tego branżę kosmetyczną. To jest branża, która bardzo dynamicznie w Polsce się rozwija. I tutaj trochę podobnie jak w branży spożywczej widać takie połączenie patriotyzmu i ekologii. To znaczy coraz więcej polskich firm oferuje produkty kosmetyczne, reklamowane jako właśnie ekologiczne, wytworzone z różnego rodzaju, prawda, substancji bez szkody dla środowiska naturalnego. Jednocześnie są to firmy, które produkują tutaj na miejscu. I w tej chwili, jeżeli dobrze tutaj pamiętam wyniki badań, ponad 60% konsumentów deklarowało, że woli wybierać kosmetyki polskie.
Pan doktor Buszko?
No już od w zasadzie kilku lat, gdy prowadzone są badania dotyczące preferencji konsumentów w Polsce, to bardzo często okazuje się, że konsumenci deklarują, że wolą produkty jednak polskie ze względu właśnie na jakość. I tutaj powiedzieliśmy o kilku sferach, czyli właśnie usługi plus kosmetyki jak najbardziej. Żywność no, tradycyjnie w zasadzie jest kojarzona z tym, że jest dobrej jakości, prawda, jest bardzo smaczna. Ale tutaj możemy jeszcze dorzucić więcej takich przykładów, powiedzmy meble, coraz częściej jednak ubrania. I zwróćmy uwagę, że gdybyśmy tak spojrzeli nie na sam taki, można powiedzieć, moment statyczny, ale na to, co się w czasie dzieje, czyli na proces, to widać, że jednak zaczynamy coraz więcej mieć tych produktów, w których konsument stwierdza, okej, to, co jest polskie, jest fajne i jest lepsze niż zagraniczne.
A czy rzeczywiście jest tak, że konsument idzie do sklepu i myśli o tym, chciałbym kupić polski produkt, czy po prostu zwraca uwagę na to, jaka jest cena tego produktu?
Korelacja ceny i jakości to jest zawsze pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. Grupa tak zwanych świadomych konsumentów, która by zwracała uwagę tutaj na kraj pochodzenia, nie jest tak rozbudowana. Podobnie jak myślę tutaj w przypadku właśnie na przykład tego zagadnienia, jaką jest ekologia, a więc ekologiczności produktów. No, fanów patrzenia na etykiety aż tak wielu nie ma. Jednak w pierwszej kolejności patrzymy na cenę, na jakość i oczywiście jesteśmy przywiązani do różnego rodzaju marek. I tutaj jest ogromne zadanie przed polskimi przedsiębiorcami i firmami, żeby wytworzyć takie marki, które będziemy wybierać niemalże automatycznie, już nawet nie zastanawiając się w tym momencie, że one są polskie, bo to wtedy będzie no, tak naprawdę sukces.
Tak, ale
pan Mirosław Ślachciak, tak?
W kształtowaniu tego patriotyzmu gospodarczego swoją dużą rolę powinna odgrywać wszelkiego rodzaju władze, zaczynając od władzy samorządowej, kończąc na władzach centralnych. A jak popatrzymy z kolei na to, na rozstrzygane przetargi, szczególnie budowlane, drogowe, to tam liczy się tylko i wyłącznie preferencja ceny i jak spojrzymy chociażby na naszą drogę wymarzoną, tak, S5, którą mam nadzieję kiedyś będziemy jeździli, to większość przetargów, a było ich bodajże 7, wygrały firmy zagraniczne i tutaj, jeżeli nie będziemy mieli tego patriotyzmu gospodarczego promowanego przez władzę, to trudno również oczekiwać go od społeczeństwa.
A powiedzmy właśnie, dlaczego ten patriotyzm gospodarczy, ekonomiczny nam się opłaca? Może pan doktor Buszko?
No, tutaj musimy mieć świadomość przede wszystkim tego, że jeżeli konsument w Polsce, po pierwsze, może zacznijmy od konsumentu, będzie kupował produkty wytworzone w Polsce, no to w Polsce tworzymy miejsca pracy, prawda? A później to jest kwestia odprowadzanych podatków, które zostają tutaj, prawda? Ten pieniądz później wróci do gospodarki, a więc to jest, można powiedzieć, taki obieg, który będzie powodował, że ta gospodarka po prostu będzie się rozwijała. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no oczywiście, jeżeli mówimy o tym patriotyzmie gospodarczym, to też chodzi o pewną oczywiście uczciwość i podatkową i właśnie chociażby kontraktowanie podwykonawców, no musimy mieć świadomość tego, że po prostu w tym zakresie, jeżeli będziemy wybierali firmy polskie, które mogą spokojnie wykonać dany rodzaj usług czy produktów, które są nam potrzebne i będą one odpowiedniej jakości, to tak naprawdę no, wspieramy przede wszystkim rozwój tutaj krajowy, a niekoniecznie gdzieś tam pozwalamy, żeby ten pieniądz został wyprowadzony. Co nie znaczy, że oczywiście wszyscy inwestorzy zagraniczni dążą tylko do tego, żeby ten pieniądz z Polski wyprowadzać, ale mamy wtedy pewność, że ten pieniądz po prostu w Polsce zostaje.
Pani doktor?
W przypadku zamówień publicznych, bo tutaj o nich w dużej mierze jest mowa, mamy oczywiście ograniczenia prawne i tutaj akurat Unia Europejska zabrania tworzenia klauzuli w zamówieniu publicznym, które będzie preferowało kraj pochodzenia, ale jest możliwość stosowania różnego rodzaju innych zapisów, klauzul tak zwanych społecznych, na przykład dotyczących tego, jak przedsiębiorstwo funkcjonuje. I w ten sposób można, tak jakby trochę okrężną drogą, preferować właśnie firmy krajowe, które na przykład będą oferowały bardziej stabilne zatrudnienie. Takim moim ulubionym przykładem pokazującym, że można gdzieś te ograniczenia unijne obejść, jest to, że w Niemczech jedno przedsiębiorstwo z udziałem Skarbu Państwa, czyli Poczta Niemiecka, jakoś dziwnie jeździ, korzysta głównie z Volkswagenów, a więc drugiej firmy z udziałem Skarbu Państwa. A więc gdzieś można, że tak powiem, obejść być może te ograniczenia. Pytanie oczywiście, czy jest wola do tego, żeby zrobić to w taki sposób systemowy, który nie będzie później budził też jakichś wątpliwości prawnych i nie będzie podstawą do odrzucenia jakichś kolejnych decyzji w zamówieniach publicznych.
Tutaj całkowicie się z panią doktor zgadzam, ponieważ właśnie mamy z jakich wzorców korzystać. Trudno jest znaleźć na rynku francuskim jakąkolwiek inwestycję, którą wykonują inne firmy niż francuskie. Trudno jest na rynku niemieckim znaleźć nawet w tym obszarze usług budowlanych firmy, które realizują jako generalny wykonawca inwestycje, bo oczywiście polskie firmy funkcjonują na wszystkich rynkach europejskich, ale właśnie, właśnie jako podwykonawcy, gdzie całą tą śmietankę, tak, czy zgarnia główny wykonawca, oferując podwykonawcom pracę za zdecydowanie niższe stawki. Tutaj do tego, co pan doktor Buszko powiedział, że kiedy jesteśmy generalnym wykonawcą czy dostawcą głównym, to u nas zostają podatki, u nas zostaje zysk, u nas ten zysk jest reinwestowany i tworzy następne miejsca pracy, rozwija nasze firmy i buduje przez to również pozycję marki, bo nigdy pozycja marki nie zostanie zbudowana, jeżeli będziemy pracowali jako właśnie podwykonawcy czy poddostawcy.
Panie doktorze?
Ja jeszcze może dodam tylko, bo tutaj padły przykłady Niemiec i Francji. To są właśnie znakomite przykłady, gdzie można właśnie pokazywać ten patriotyzm właśnie na przykładzie Niemiec i Francji, gdzie widać wyraźnie bardzo rozwiniętą tendencję do tego, żeby po prostu współpracować w ramach danego kraju. Czyli w zasadzie jest nie do pomyślenia na przykład, żeby Francuzi chociażby, tu akurat mam dosyć dobre doświadczenia właśnie, bo dosyć często w tej Francji jestem zawodowo. Francuzi na przykład, żeby korzystać chociażby z usług finansowych podmiotów niefrancuskich, czy też biorąc pod uwagę branżę motoryzacyjną, jest przywiązanie jednak do marek krajowych, dlatego, że ten patriotyzm, tak jakby on jest tworzony od można powiedzieć, dziesięcioleci. My dopiero w zasadzie, można powiedzieć, ten proces zaczynamy tak naprawdę, bo lata 90., kiedy musieliśmy tą gospodarkę naszą po prostu zbudować, można powiedzieć, na zasadach wolnorynkowych od podstaw, To jest proces, który się zaczął, ale idziemy myślę, w dobrą stronę. Także oczywiście możemy tutaj popatrzeć na Francję, Niemcy i zobaczyć, jak to tak naprawdę działa, tak naprawdę w sposób rozwinięty.
Chciałam jeszcze dopytać pana Ślechciaka, bo wspomniał pan o tym, że rzeczywiście wiele jest takich przetargów, gdzie wygrywają te zagraniczne firmy. To z czego to wynika, że one są jednak tańsze niż te nasze polskie?
To wynika z tego, że nie do końca potem te zadania są wykonywane za te pieniądze, które są oferowane w przetargach, ponieważ te firmy, mając sztaby doświadczonych prawników i inżynierów, którzy wyszukują potem rzeczy nieujęte w specyfikacjach przetargowych, wielokrotnie negocjują dodatkowe warunki finansowe, które pozwalają zniwelować tą niską początkową cenę. A drugim aspektem jest to, że później te firmy wykorzystują nasze polskie przedsiębiorstwa jako podwykonawców, którzy godzą się na pracę za wynagrodzenie graniczące z opłacalnością albo wręcz poniżej opłacalności.
Bo po prostu chcą mieć jakiekolwiek zlecenie,
tak? Jest,
tak?
Bo po prostu nie mają wyjścia, bo chcąc utrzymać miejsca pracy, chcąc utrzymać firmę, czasami pracuje się na granicy opłacalności, czy wręcz przez jakiś czas poniżej. I wykorzystują to. tak? Ci duzi gracze na rynku.
Ja przypomnę, że jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszej dyskusji, to można dzwonić pod numer telefonu 52 345 50 90. Tutaj czekamy na Państwa opinie, może Państwa refleksje, jeśli chodzi o patriotyzm ekonomiczny, patriotyzm gospodarczy. A ja chciałam nawiązać do takiej inicjatywy Polski Ślad. Tutaj pani doktor jest jej inicjatorką, pomysłodawczynią. Przybliżmy słuchaczom, na czym ta inicjatywa polega.
Polski Ślad jest programem promowania patriotyzmu ekonomicznego. Program wystartował w 2011, na przełomie 2011-2012 roku. W ostatnim roku on trochę zmienił formułę. Fundacja Kazimierza Wielkiego, którą współprowadzę i która była inicjatorem tego przedsięwzięcia, podjęła współpracę z towarzystwami biznesowymi, organizacją, przedsięwzięciem takim mieszczącym się w Warszawie, bardzo prężnie działającym właśnie także na polu zrzeszania małych i średnich firm. I Polski Ślad od początku funkcjonował jako pewnego rodzaju certyfikat, tak można by nazwać. Certyfikat, którym był przyznawany przedsiębiorstwom, które spełniały trzy główne kryteria, to znaczy były one zarejestrowane w Polsce, w sensie właścicielskim były pod kierownictwem tutaj obywateli polskich i w żaden inny sposób nie były zależne, nie są zależne od podmiotów zagranicznych, a więc na przykład nie są na zasadzie franczyzy, która, jak wiadomo, ogranicza w różnych aspektach prowadzenie danego przedsiębiorstwa. I te trzy kryteria nadal są utrzymane, Polski Ślad nadal funkcjonuje, dochodzą nowe firmy, jest to taka inicjatywa, która ma właściwie na celu, po pierwsze, troszeczkę wyeksponować te firmy, którym zależy na dotarciu do konsumentów, którzy właśnie są tymi świadomymi konsumentami, czyli zwracają uwagę akurat właśnie na aspekt kraju pochodzenia przedsiębiorstwa, ale też jest to rodzaj takiego znaku, który jest pewnego rodzaju deklaracją ze strony przedsiębiorstwa sympatii dla idei patriotyzmu ekonomicznego.
Mamy telefon od słuchacza bądź słuchaczki. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszymy się, jest pan na antenie, słuchamy.
Proszę państwa, no ja słuchając ekspertów, no dochodzę do wniosku, że mijamy się z celami założenia Unii Europejskiej. Unia Europejska, no to jest wolność gospodarcza i konkurencja z wielu krajów. To, że my nie wytrzymujemy konkurencji, to jest rzecz oczywista. My jako Polska podpisaliśmy traktaty, które dopuszczają wielkie sieci handlowe do udziału w polskim rynku, wielkie koncerny o zakresie światowym, wielkie banki. Polska jako kraj również sprzedała swoje klejnoty koronne typu firmy telekomunikacyjne. Każda dochodowa, że tak powiem, gałęź przemysłu została sprzedana w obce ręce. To, co się stało na przykład z telewizją TVN. TVN powstał typowo polski, typowo polska firma, no i teraz już nie jest Polska, tak? Czyli zbudowaliśmy markę i sprzedajemy ją, bo się to właścicielom opłaca. Także mowa o takim patriotyzmie lokalnym, o budowaniu firm, marek jest troszeczkę nietrafiona moim zdaniem. Ja jestem przedsiębiorcą i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co mówię, bo kupuję w supermarketach, prowadzę firmę gastronomiczną, bo tam jest po prostu najtaniej. A wcale nie znaczy, że kupując produkty rolne, kupuję produkty wytworzone w Polsce czy przez polskie przedsiębiorstwo, przez Polaka prowadzone i tak dalej. Supermarket kupuje wszędzie tam, gdzie jest taniej. Wszyscy liczymy koszty, natomiast działa to również w odwrotną stronę. W takich Francji, w Niemczech Polacy eksportują usługi transportowe, no i mamy, że tak powiem, ograniczenia płacowe, żeby nie były dumping stosowany do godzin pracy Polaka. No to miałbym tyle. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy za ten głos, pozdrawiamy również. No i właśnie, co państwo na to?
Faktycznie polska gospodarka zderzyła się w 89 roku z gigantem, tak. Zderzyła się z gospodarką, która zaczyna nabierać coraz bardziej charakteru globalnego i nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że to było zderzenie, no, naprawdę nierównych sobie w tym momencie sił. Minęło ponad ćwierćwiecza i myślę, że jesteśmy już w tym momencie na takim etapie, że dajemy sobie coraz lepiej radę w tej konkurencji. To znaczy mamy polskie przedsiębiorstwa, które wyrastają na międzynarodowe korporacje, jak nie wiem, LPP chociażby, koncern odzieżowy, tak, który jest na polskim rynku bardzo widoczny, bardzo dominujący, ale również jest widoczny u naszych sąsiadów. Mamy coraz więcej tego rodzaju przedsiębiorstw, które zaczynają grać jakby w podobną grę. I teraz stworzenie pewnej bazy lojalnych klientów tutaj na miejscu będzie oczywiście dawało im siłę do międzynarodowej ekspansji. Zgadzam się tutaj z naszym słuchaczem, że oczywiście mali, średni przedsiębiorcy w Polsce stoją przed ogromnymi wyzwaniami, ogromnymi trudnościami i rzeczywiście czasem być może nawet jeżeli popierają ideę patriotyzmu ekonomicznego, to ta brutalna kalkulacja ekonomiczna jest, no jest tutaj bezlitosna. Ale to jest proces. Tutaj, tak jak pan doktor Buszko mówił, w krajach zachodnich to jest proces, który był kształtowany przez dziesięciolecia od bardzo, bardzo dawna. My przez lata 90. funkcjonowaliśmy w mantrze, że zachodnie jest zawsze lepsze, że zagraniczne jest zawsze lepsze. Polacy mają jeden z najgorszych autostereotypów, to znaczy my sami o sobie myślimy gorzej niż myślą o nas inne narody i to pokazują badania międzynarodowe. A skoro my myślimy o samych sobie źle, to jak możemy myśleć dobrze o swoich produktach? To się zmienia. Ten proces stopniowo postępuje i no oczywiście trudno jest oczekiwać, żeby te efekty były już teraz od razu widoczne, ale ja jestem no tutaj akurat optymistką i myślę, że kreatywność, odwaga polskich firm, tych, które starają się stać takimi właśnie międzynarodowymi korporacjami, jest takim dobrym tutaj, myślę, sygnałem do tego, że jednak mamy szansę w tej walce być może gdzieś wygrać. To także widać w przypadku sieci handlowych. Powstają sieci handlowe, sklepy, które już zaczynają konkurować z zagranicznymi marketami.
Same firmy też, był taki moment, że nazywały się po angielsku, więc same polskie firmy może nawet nie chciały podkreślać tej polskości, prawda?
Ja może tutaj jeszcze nawiążę do wypowiedzi słuchacza. Pierwsza sprawa, która jest warta podkreślenia, to to, że zwróćmy uwagę, pierwsze próby takiego, można powiedzieć, podkreślenia polskości, czy jakości produktu, bo w zasadzie no, nie mówimy tutaj o tym, że ten produkt polski ma być
lepszy,
tańszy.
Bo jest
ale
polski.
Tak, tylko mówimy o tym, że podkreślenie jego jakości, zalet i tego, że on z powodzeniem może konkurować z produktami zagranicznymi, przecież to była kampania Teraz Polska, prawda? Ona powstała na początku lat 90. właśnie po to, żeby pokazać, że mamy produkty, które spokojnie konkurują z zagranicznymi z zachodu i są jakościowo albo takie same, albo i nawet lepsze, bo właśnie mieliśmy takie przeświadczenie, że oczywiście to, co jest z zagranicy, jest lepsze. No tak było, dlatego że niestety wynikało to oczywiście z mankamentów naszej gospodarki na początku lat 90. Ale zwróćmy uwagę, Polska się zmieniła znacząco i mamy już w tym momencie gospodarkę, która w wielu aspektach przypomina gospodarkę wysoko rozwiniętą, czyli gospodarkę krajów typu Niemcy, Francja. Oczywiście no nie we wszystkim, ale mamy już naprawdę takie miejsce, gdzie możemy się porównywać. I teraz zwróćmy uwagę też na jeszcze jedną ważną rzecz, że jesteśmy też bogatsi. Czyli to już nie jest tak, że kupujemy tylko to, co jest najtańsze. Więc tutaj wskazanie, że mamy dwa produkty, z których jeden jest zagraniczny, drugi jest polski, gdzie pokazujemy, okej, to jest produkt polski, on jest jakościowo taki sam jak zagraniczny. Jeżeli wybierzesz polski, to tworzysz miejsca pracy. Uważam, że to jest okej. I jeszcze może tylko na sam koniec jeszcze kwestia oznakowania czy nadawania nazw zagranicznych. To jest dosyć ciekawe zjawisko w ogóle, dlatego że ja na co dzień jestem związany z branżą finansową w sensie naukowym i muszę powiedzieć, że przykładowo jak powstawały w Polsce instytucje finansowe, przynajmniej gdzieś tam w ostatnich kilkunastu latach i to były nawet instytucje tworzone przez Polaków, mówię tutaj zwłaszcza praktycznie o bankach, to w zasadzie za każdym razem taka instytucja miała nadawany brand zachodni, czyli w zasadzie z nazwy wynikałoby, że jest to instytucja zagraniczna, a nie Polska. I to było dosyć ciekawe, co wskazywałoby na to, że trochę było bazowanie na tym, że nadal mamy przywiązanie do tych nazw zagranicznych jako nazw, które potwierdzają jakość i większą atrakcyjność niż podmiotów polskich.
Pan Mirosław Ślachciak chciał coś powiedzieć,
pozwolił
tak?
Pozwoliłbym się tutaj z paroma tezami moich poprzedników nie zgodzić. Pierwsze to jest to, wymieniła pani tutaj jedną z firm, która faktycznie rozwija się i, i ekspansję międzynarodową rozpoczęła prowadzić, ale proszę pamiętać, że ta firma absolutnie bazuje na produktach z Azji. I wszystkie fabryki szyjące dla tejże firmy, już tę nazwę nie będę drugi raz wymieniał, to są produkty chińskie i indyjskie. Natomiast pozwoliłbym sobie też nie zgodzić się do końca z panem doktorem Buszko, ponieważ jak pan mówi o instytucjach finansowych, to pamiętam na początek lat 90., kiedy te instytucje faktycznie wyrastały jak grzyby po deszczu i mieliśmy taki bank jak Bank Komunalny, powiedzmy w Bydgoszczy, Bank Pocztowy, nazwy typowo polskie i nie wszystkie instytucje, czy nie wszystkie firmy wzorowały się powiedzmy na nazewnictwie angielskim, czy na obcym nazewnictwie, bo nie tylko angielskim, ale również tych włoskim czy francuskim, ale była taka tendencja. Myślę, że mamy to już absolutnie za sobą. Natomiast wracając jakby tutaj do tego patriotyzmu gospodarczego, to co państwo powiedzieliście, że jesteśmy coraz zamożniejsi, że mamy możliwość wyboru. Tu tą możliwość wyboru mamy niestety bardzo ograniczoną, ze względu na to, że wybrać możemy z tego, co się znajduje na półce w sklepie, w markecie. Jeżeli kupiec czy decyzyjne osoby w danej sieci handlowej zadecydują, że będą tam tylko i wyłącznie produkty pochodzenia zagranicznego, to nie mamy szansy, żeby podjąć decyzję, że wybieramy produkt polski, czy lepszy, to jest kwestia oceny, kiedy polski producent ma szansę poddać się tej weryfikacji. A niestety mamy, mówię to, co powiedzieliśmy już wcześniej wszyscy, że przewagę na rynku mają sieci handlowe o zasięgu międzynarodowym, które swoich dostawców mają poza krajem.
Ja dodałabym tutaj jeszcze, że jednym z największych wyzwań dla rozwoju patriotyzmu ekonomicznego i generalnie rozwoju w tym sensie może jakoś polskiej gospodarki, która będzie tutaj, będzie rozkwitała dlatego, że te pieniądze gdzieś będą zostawały na miejscu, są nasze nawyki konsumenckie. Korporacje międzynarodowe przez ostatnie 20 lat wykonały ogromną pracę, dokonując bardzo zmiany naszych nawyków konsumenckich. To znaczy spowodowały, że ogrom Polaków jest przyzwyczajony do dokonywania zakupów w jednym miejscu. To znaczy dokonywania ich w galeriach handlowych, bądź też w jednym sklepie rodzaju hipermarket, gdzie mam ogromny wybór różnego rodzaju produktów. I to jest nasz nawyk konsumencki coraz bardziej ugruntowany w nas samych, związany także po części z pewnego rodzaju lenistwem, tak, to znaczy wolimy wjechać samochodem na parking i przejść pod dachem ileś tam set metrów, mając różnego rodzaju ofertę pod jednym dachem, niż jeździć po różnych sklepach. I teraz w tym właśnie wypadku polskie firmy stoją bardzo często na jakiejś przegranej pozycji, ponieważ one właśnie nie trafiają do tej przestrzeni, bo one są poza tą przestrzenią. To świetnie widać, ja mam za sobą doświadczenie kilkutygodniowe remontu mieszkania i w momencie, kiedy musimy znaleźć jakiś element, który jest potrzebny do remontu mieszkania, to markety budowlane po prostu mają taką przewagę w tym momencie, bo inaczej musimy pojechać do kilku różnego rodzaju sklepów, które są często gdzieś po całym mieście w różnych lokalizacjach rozsiane. Nawyki konsumenckie. Albo polskie firmy będą coraz bardziej wchodziły w tą przestrzeń, a to jest trudne, bo zderzamy się wtedy z patriotyzmem gospodarczym tamtych krajów. Z patriotyzmem gospodarczym francuskim, niemieckim i tym, że tamte przedsiębiorstwa wybierają produkty od firm ze swojego kraju.
Ja może jeszcze tylko dodam, że oczywistym jest, że jeżeli spojrzymy na sieci na przykład niemieckie czy francuskie w krajach rodzimych, no to oczywistym jest, że tam te sieci będą, i tak zresztą się dzieje, promowały produkty francuskie czy niemieckie, no ale to też wynika z tego, że klienci po prostu te produkty kupią, wybiorą je, a nie produkty importowane. My jesteśmy moim zdaniem jeszcze cały czas gospodarką w okresie takim przejściowym i po prostu pewne rzeczy, które, no tak jak już to powiedziałem, są dostępne od kilkudziesięciu lat na Zachodzie, my musimy je zbudować. I no trudno tutaj oczywiście mieć pretensje do sieci niemieckiej czy francuskiej, że będzie próbowała na polskim rynku sprzedawać produkty pochodzące z Niemiec czy z Francji, no bo to jest właśnie objaw tego patriotyzmu właśnie gospodarczego, zagranicznego, ale no, my musimy próbować budować ten patriotyzm nasz i to może być oczywiście też formą budowania sieci handlowych własnych. Oczywiście to o czym też powiedzieliśmy, że to nie jest proste, bo to czasami wypromowanie takiej sieci, zbudowanie w gospodarce globalnej może trwać latami, a może się w ogóle nie udać. Ale też każde pozycjonowanie, myślę, produktów, wskazywanie, że one są mimo wszystko polskie, pod warunkiem, że oczywiście będą dostępne, a też musimy pamiętać o tym, że w przypadku chociażby wielu produktów, zwłaszcza spożywczych, które są ekologiczne, są droższe, musimy pamiętać, że bardzo często osoby je kupują już nie w marketach, dlatego że często przyjmuje się, że tam się nie da kupić takich produktów, o jakich marzy sobie ta osoba, która chce mieć produkt prosto z ogródka, tak to nazwijmy, ale pojawiają się, można powiedzieć, już te alternatywne sposoby sprzedaży, czyli gdzieś przez internet, czy przez różnego rodzaju spółdzielnie, czy przez drobnych wytwórców. Gospodarka i rynek nie cierpi próżni, także myślę, że dopóki będziemy stwarzali popyt na pewnego rodzaju produkty, które rzeczywiście będziemy kojarzyli z Polską, no to gdzieś miejsce na te produkty zawsze będzie.
Proszę Państwa, a jak rozpoznać polską firmę? No bo ja jako konsument idę do sklepu, chciałabym znaleźć polski produkt. No tutaj są różne rzeczy, no bo tak, nazwa nie zawsze jest polska. Do tego może być to, o czym Pan tutaj, Ślachciak, mówił, tak, że mamy polską firmę teoretycznie, a praktycznie szyję gdzieś za granicą. No jak rozpoznać te, które są prawdziwie polskie, dają pracę tutaj w Polsce płacą podatki?
Teoretycznie. Jest szereg, właśnie to, co pani zaczęła mówić, szereg możliwości rozpoznania produktu polskiego pod warunkiem, że ci, którzy dystrybuują te produkty, są uczciwymi dostawcami, ponieważ jest na przykład kod kreskowy, którego początek dla Polski rozpoczyna się od liczby 590 i jak mamy pod kodem kreskowym 590, to powinien to być to wyrób produkowany w Polsce. Ale niejednokrotnie spotkałem się już z takim czymś, że taki produkt biorę do ręki, dużymi literami jest napisane, że właśnie sprzedawcą jest polska firma, a gdzieś tam malutkimi, że wyprodukowano dla niej to w Chinach. I dokładne czytanie i analizowanie etykiet to jest na ten moment najwłaściwszy sposób, aby dowiedzieć się, jakie jest pochodzenie produktu, bo to wszystko jest zawarte w informacjach podanych na produkcie, ale czasami bardzo w sposób dyskretny czy zawalowany.
Nowe technologie tutaj wychodzą nam trochę naprzeciw. Klub Jagielloński, z którym współpracuję, stworzył aplikację na smartfony Pola. Ja akurat pracowałam przy stworzeniu tego algorytmu dla Poli w sensie kryteriów, które ona uwzględnia. To jest aplikacja, która pozwala zeskanować właśnie kod kreskowy produktu i wyświetla nam informacje dotyczące struktury właścicielskiej. Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy przez wielu uznawanych za najbardziej polską czekoladę, czyli Wedel, no to dowiemy się, że jest to firma japońska, w sensie właściciela w tym momencie, aczkolwiek produkcja oczywiście jest tutaj w kraju. I tam wówczas Pola przyznaje pewnego rodzaju punkty i my jako konsument możemy dokonać wtedy wyboru, czy jest to czy w naszym odczuciu jest to wystarczająca że tak powiem ilość polskości w polskim produkcie. O, tak mam
rekomendacja, tak.
Znaczy, może ja tylko wskażę, że to jest tak naprawdę problem rzeczywiście dzisiaj, dlatego że mamy kilka przynajmniej tutaj aspektów, które należałoby rozważyć o tym, przy tym, żeby zdecydować, czy kupujemy produkt, bo uznajemy go za polski, czy nie, bo pierwsza kwestia to jest miejsce rejestracji firmy, druga kwestia to jest, kto tam pracuje, czy zatrudnia jest w Polsce, czy jest za granicą, z jakich komponentów produkujemy, prawda, więc no, jeżeli stwierdzimy, że firma jest oczywiście rzeczywiście zarejestrowana w Polsce, zatrudnia polskich pracowników i stosuje polskie komponenty, no to możemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście polski produkt. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że bardzo często jest tak, że mamy do czynienia chociażby właśnie z firmami, które są zarejestrowane w Polsce, zatrudniają na przykład Polaków, ale już na przykład chociażby zakupy surowców, materiałów odbywają się za granicą, prawda? I wkład wtedy już jest na przykład zupełnie inny.
Proszę państwa, a jak pogodzić patriotyzm gospodarczy z globalizacją? No bo wiadomo, zagraniczne firmy, to już państwo mówili, też muszą być, tak? Ale żeby ta konkurencja była uczciwa, żeby nikogo nie skrzywdzić, zarówno no, tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jest globalizacja, ale z drugiej strony chcemy te polskie firmy w jakiś sposób wspierać i promować.
Trzeba sobie powiedzieć jasno, że w globalnej gospodarce nikt nie gra fair, tylko każdy gra o zysk i tego trzeba być świadomym i jakby myślę, że trzeba się w pewnym sensie też wyzbyć tutaj ewentualnie złudzeń, że inne przedsiębiorstwa będą rzeczywiście grały ceną, konkurowały. No, znany jest przypadek chociażby ogromnych dotacji, jakie z Europejskiego Banku Gospodarki i Rozwoju otrzymały tutaj dwie sieci dyskontów niemieckich. Otrzymały je na rozwój gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej, co no, jest pewnego rodzaju jakąś ironią. No i teraz pytanie, tak, czy to jest gra fair, otrzymanie tego rodzaju dotacji, czy mówimy tutaj o tym, że gramy na tych samych warunkach? No nie do końca, tak? Więc myślę, że to przede wszystkim też trzeba się takiej iluzji tutaj wyzbyć. Firmom nie chodzi o nasze dobro, firmom chodzi przede wszystkim o zyski. Podobnie jest po stronie również tych polskich firm, tak? Tylko oczywiście kwestia uczciwości, przede wszystkim gdzie zostają podatki, bo tak samo też gospodarki zachodnie zmagają się z problemem rajów podatkowych, ucieczki, optymalizacji podatkowej, ale no pytanie oczywiście, na ile w Polsce mamy narzędzia, które pozwalają gdzieś skutecznie te pieniądze tutaj zatrzymać, ale jednocześnie nie są to rozwiązania, które blokują rozwój gospodarczy.
Natomiast dużą rolę w tym może odegrać, czy powinna odegrać szkoła, powinna odegrać media, ucząc tego patriotyzmu, nie tylko tego patetycznego, wielkiego, od wspominania skądinąd bardzo ważnych rocznic, czy bardzo ważnych dat z historii Polski, ale uczenia tego, że patriotyzm to jest między innymi dbanie o własną gospodarkę, dbanie o miejsce zamieszkania, o porządek, o to, żebyśmy właśnie kształtowali u tych młodych ludzi i wyrabiali u nich poczucie tego, że to, co polskie, to jest dobre, że to, co polskie, to warto. I wtedy, jeżeli od najmłodszych lat będziemy wpajać to najpierw dzieciom, potem młodzieży, to mamy szansę na wychowanie pokolenia, które w sposób świadomy będzie dokonywało określonych wyborów.
Ja może jeszcze dodam a propos globalizacji, że dobrze jest, że ta globalizacja postępuje, dlatego że globalizacja między innymi powoduje, że stajemy się coraz bardziej innowacyjni, że wprowadzamy nowe technologie, bo szukamy po prostu coraz to nowych rozwiązań, coraz lepszych. Dzięki globalizacji mamy konkurencję. Oczywiście no, konkurencję możemy traktować jako coś, co wyniszcza biznes, ale też konkurencja, musimy pamiętać, działa na korzyść konsumenta, czyli każdego z nas, jeżeli jesteśmy oczywiście klientem. Tylko popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, że ta globalizacja też powoduje, że polskie firmy mogą naprawdę już spokojnie, przynajmniej w wielu aspektach, o których mówiliśmy dzisiaj, konkurować z podmiotami zagranicznymi. Nie mamy naprawdę się czego wstydzić. Ja może ten patriotyzm gospodarczy jeszcze bym trochę tak podsumował w tych warunkach globalizacji, że to jest trochę tak, jakbyśmy grali mecz w piłkę nożną i po prostu grali go na własnym stadionie. Tak? To jest trochę na takiej zasadzie, że możemy grać z drużyną silniejszą, ale jeżeli kibice są po naszej stronie, prawda, no to w tej gospodarce mamy to można powiedzieć taką dodatkową wartość, którą możemy gdzieś tam wykorzystać do tego, żeby być lepszym.
To jeszcze króciutko na koniec. Pani doktor, mówiła pani o tym, żeby właśnie firmy płaciły podatki w Polsce. To co zrobić, żeby im się to opłacało, żeby nie opłacało im się do tych rajów podatkowych uciekać?
To już
nie da się
pytanie, pytanie bardziej może do ustawodawców, ale to jest jeden też z problemów patriotyzmu ekonomicznego, że gdy rozmawiamy z konsumentami i mówimy im, wybierajcie polskie produkty, bo te firmy, a właśnie wtedy pojawia się czasami taki głos z tej drugiej strony, a skąd ja mam mieć pewność, czy ta firma, no właśnie, zachowuje się uczciwie. Wspomniany tutaj przeze mnie koncern odzieżowy jak najbardziej, może o tyle ten chybiony przykład, że faktycznie szyjący na wschodzie, ale też problematyczny pod kątem podatkowym. Była nawet swego czasu rozwijana akcja bojkotu tej firmy ze względu właśnie na rejestrację części podmiotów na Cyprze, a więc ucieczka do tutaj w tym wypadku z podatkami. To jest system naczyń połączonych i tak naprawdę dopóki być może nie powstanie jakaś taka szeroka fala przedsiębiorców, którzy będą gdzieś po prostu mieli w tyle głowy tą ideę patriotyzmu i będą w tym również w sensie podatkowym tego patriotyzmu pilnować, to być może same regulacje tutaj nie wystarczą. Tak? To jest, tak jak to było powiedziane, to jest jakaś tam praca też na lata.
Panowie nam się tutaj wyrywają jeszcze do odpowiedzi, ale niestety musimy kończyć. Pewnie będzie jeszcze szansa na to, żeby kiedyś porozmawiać na ten temat. Dzisiaj niestety audycję musimy już zakończyć. W bydgoskim studiu był z nami pan Mirosław Ślachciak, prezes pracodawców Kujaw i Pomorza. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A w toruńskim studiu byli pani dr Joanna Szalacha-Jarmużek, socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i pan dr Michał Buszko z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Adriana Andrzejska, do usłyszenia.